Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W drugim liście świętego Pawła do Koryntian czytamy: jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, to, o czym pisze święty Paweł, jest na ogół udziałem wszystkich, którzy, poddając się prowadzeniu Ducha Świętego, dochodzą do szczytów duchowego rozwoju i osiągają stan zjednoczenia doskonałych, o którym mówiliśmy ostatnio. Niewymowne przeżycia, jakie tam mają miejsce, teologia duchowości nazywa doświadczeniem mistycznym. W ostatnich dziesięcioleciach, w związku z żywym zainteresowaniem filozofią i duchowością Dalekiego Wschodu, dużo mówiło się o mistyce i doświadczeniu mistycznym. Przypomnijmy więc, że słowo mistyka pochodzi od greckiego źródłosłowu myo, co oznacza zamykać oczy, aby nie oglądać rzeczy tajemnych, albo zatykać uszy, aby nie usłyszeć mowy bogów, albo też zasłaniać usta, aby nie zdradzić powierzonej sobie tajemnicy. We wszystkich zatem religiach i kulturach pojęcie mistyka na ogół określa się te obszary, które uchodzą za tajemne i dostępne tylko dla niektórych, dla wybranych. Chrześcijańska teologia posługuje się tym pojęciem, nadaje mu jednak szczególną wymowę. Przez doświadczenie mistyczne rozumie się bowiem bezpośrednie, niewyrażalne, ale pewne i nagłe, a przy tym spontaniczne spotkanie z Chrystusem w dnie swojej duszy lub, jak mówią niektórzy, w dnie serca. To właśnie doświadczenie mistyczne przechodzą wszyscy ci, o których w poprzednich naszych rozważaniach mówiliśmy, że są zaproszeni do zaręczyn czy nawet zaślubin mistycznych. Przeanalizujmy zatem pokrótce cechy tego niezwykłego przeżycia, którego sprawcą, co należy podkreślić, jest jedynie Bóg. Bóg działający mocą Ducha Świętego. Człowiek, chrześcijanin, chociażby bardzo tego pragnął, sam ze siebie nie może wywołać takiego doświadczenia. Nie pomogą tu żadne, nawet najbardziej wyszukane techniki ascetyczne czy medytacyjne, jakie proponują różne szkoły duchowości dalekowschodniej. Tym właśnie zasadniczo różni się chrześcijańskie pojęcie mistyki od mistyki dalekowschodniej. W tej ostatniej przyjmuje się, że do stanu oświecenia albo przebudzenia duchowego, równoznacznego z doświadczeniem mistycznym, dochodzi się własnym, żmudnym wysiłkiem ascetycznym i medytacyjnym. Natomiast w mistyce chrześcijańskiej wysiłek ascetyczny czy modlitwa jedynie oczyszcza i przygotowuje chrześcijanina na to niezwykłe udzielanie się Boga, który daje siebie kiedy chce, komu chce i jak chce. Skoro Bóg jest miłością i hojnie udziela wszelkich darów, to zapewne także tym, którzy są odpowiednio dysponowani przez ascetyczny wysiłek i modlitwę, nie odmówi daru doświadczenia mistycznego. Jest to jednak zawsze Boża hojność i Boża inicjatywa, a nie coś, co się człowiekowi należy i co on mógłby samowolnie sobie wziąć. Powróćmy do zapowiedzianej charakterystyki chrześcijańskiego doświadczenia mistycznego. Przede wszystkim jest to bezpośrednie zjednoczenie z Chrystusem, a więc już bez pośrednictwa słów, obrazów czy pojęć, jakimi posługuje się wiara. Nie oznacza to jednak, że doświadczenie mistyczne jest już widzeniem uszczęśliwiającym, a więc, jak pisze święty Paweł, oglądaniem Boga twarzą w twarz. To bowiem nastąpi dopiero po śmierci w niebie. Takie doświadczenie mistyczne różni autorzy porównują do patrzenia na słońce, które swym blaskiem oślepia i wskutek tego widzimy raczej czarną tarczę. Dalej, mistyczne poznanie Boga jest bezpojęciowe, a przez to niewyrażalne. Oznacza to, że mistyk doskonale zdaje sobie sprawę, z kim się spotyka, ale jego intelekt nie potrafi znaleźć odpowiednich słów dla opisania tego przeżycia. Jedynym dostępnym środkiem wyrazu stają się symbole, poetyckie metafory i porównania. Dlatego mistycy, jeśli już muszą opisywać swe przeżycia, chętnie sięgają do poezji. Dzieje się tu coś podobnego, gdy chcemy opowiedzieć swoje uczucia, które, jak wiemy, z trudem poddają się intelektualnej analizie. Mimo że mistyk nie potrafi szczegółowo opisać swego przeżycia, to jednak nie ma on najmniejszej wątpliwości, że całe to przeżycie, dokonujące się jakby w ciemności, to spotkanie z Bogiem, a nie na przykład z jakimś duchem. Mistyk jest tego tak pewny, że gotów byłby oddać życie za tę doświadczoną, przeżytą prawdę. Ponieważ inicjatywa udzielania się Boga człowiekowi należy do Boga, więc doświadczenie mistyczne jest nagłe, spontaniczne. To znaczy nie da się go przewidzieć, zaplanować czy wyreżyserować. Przychodzi nieoczekiwanie, a przy tym trwa zwykle bardzo krótko, choć mistyk wskutek wielkiej intensywności tego przeżycia może mieć wrażenie, że trwało ono bardzo długo. Pomimo krótkotrwałości pozostawia ono głęboki duchowy ślad na całe życie, jak w przypadku świętego Jana Apostoła. Do końca ponad stuletniego życia w szczegółach pamiętał pierwsze spotkanie z Panem, który wówczas powiedział do niego: pójdź za mną. Skoro, jak pisze święty Jan od Krzyża, Bóg jest głównym czynnikiem w całej tej sprawie, to mistyk zachowuje się w pewnym sensie pasywnie, albo lepiej powiedzieć receptywnie. To znaczy z radością przyjmuje ten dar, otwiera się na niego i nie śmie się nawet poruszyć, aby niczego z tego skarbu łaski nie uronić. Drodzy radiosłuchacze i widzowie, chrześcijańskie doświadczenie mistyczne to zanurzenie się w tajemnicy Boga światłości i życia. Mistyków można porównać do gwiazd na firmamencie. Może czasem wydają się bardzo odlegli na wyżynach swojej świętości. Może ledwie zauważalni czy wręcz nierozpoznawalni. Jednak chyba każdy z nas, patrząc na rozgwieżdżone niebo, doznaje zachwytu majestatem Stwórcy i odczuwa jakąś przedziwną tęsknotę za nieskończonością.